Chrześcijanin wobec spraw sądowych. Temat, który chcę dzisiaj poruszyć, jest tematem dość trudnym i łatwo tutaj o pewnego rodzaju przeoczenia, czy też łatwo czasami jest nam przechodzić nad nim i powiedzieć o tym, że on mnie nie dotyczy, albo że trudno jest zgodzić się z taką, a nie inną interpretacją Pisma Świętego, jaką tutaj dzisiaj przedstawię. Ale dużo zastanawiałem się i modliłem się nad tym tekstem, który dzisiaj będziemy rozważać i myślę, że Pismo Święte nie pozostawia tutaj wątpliwości, jaka powinna być nasza postawa wobec spraw sądowych, a przede wszystkim spraw sądowych pomiędzy osobami, które są w Kościele. Jak pamiętamy, dużo problemów Koryntian, bo o tym liście, pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale dzisiaj będę mówił, o pierwszej części tego listu. Problem w tym Kościele polegał na tym, że wiele przyzwyczajeń i pewnych zachowań ze starego życia przed swoim nawróceniem kontynuowali, kiedy stali się dziećmi Bożymi i kiedy przyszli do Królestwa Chrystusa. I apostoł Paweł w swoim liście wypomina i zwraca i koryguje ich postawę i mówi o tym, dlaczego nie powinni kontynuować swoich starych światowych przyzwyczajeń. I mówił wcześniej o tym, że Koryntianie szli za mądrością ludzką, filozofią grecką, która polegała na pewnego rodzaju wspaniałym dowodzeniu różnych tez, przekazie myśli, mądrości słowa, że za pomocą mądrości słowa można udowodnić wszystko i czy też przekonać słuchaczy do jakiejś tezy, którą chce się wygłosić. Bardzo ważne było też chlubienie się należenie z tego powodu, że należy się do jakiejś szkoły filozoficznej lub też, że jakiś przywódca jest jakaś znana osoba, że jesteśmy zwolennikami jakiejś osoby. I to prowadziło do dyskusji, dysput, kto ma rację, która z tych osób ma rację, czy też kto jest w lepszym stronnictwie, bo opowiedział się za lepszą osobą. I to wszystko oni przynieśli do Kościoła i w pierwszych 4 rozdziałach Paweł tutaj koryguje ich zachowaniem. W 5 rozdziale Paweł koryguje z kolei inny błąd, okropny grzech, jaki jest w Kościele w Koryncie, o którym pisze, że nawet świat się takiego grzechu nie dopuszcza, jakiego dopuszcza się ten Kościół w Koryncie. Świat jest zgorszony grzechem w Kościele. Niesamowite. Ale w 6 rozdziale wydaje się, że Paweł wraca znów do swojego trybu napominania Koryntian za to, że przenoszą pewne zachowania ze starego sposobu życia teraz do miejsca, w którym są, kiedy są już po stronie światłości, kiedy są dziećmi Bożymi. I tą sprawą, którą Paweł porusza i rozważa w dzisiejszym fragmencie, to jest sprawa ciągania się po sądach przez braci. Nie wiem, czy dotyczy ta sprawa, chyba tak bardzo nie dotyczy naszego Kościoła, przynajmniej nie słyszę o tym, żeby tutaj osoby w Kościele ciągały się po sądach, ale wydaje się, że ważniejsze jest to, że Paweł wykorzystuje ten problem w Kościele, aby przypomnieć Koryntianom o pewnych fundamentach, o podstawach, którymi powinni się kierować. I to, do czego Paweł tutaj, na co zwraca uwagę, jest dla nas w Kościele według mnie bardzo aktualne i powinniśmy bardzo mocno się zastanowić nad słowami Pawła, które skieruje do nas tutaj dzisiaj przez swoje słowo. Chciałbym, abyśmy powstali i wysłuchali dzisiejszego fragmentu, który z pierwszego listu do Koryntian, z 6 rozdziału, werset od 1 do 11. Czy ktoś z was mając sprawę z drugim, śmie procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat, a jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A cóż dopiero sprawy doczesne? Jeśli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiajcie sędziami najmniej poważanych w Kościele. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Czy nie ma wśród was ani jednego mądrego, który może rozsądzić między swoimi braćmi? A tymczasem brat z bratem się procesuje i to przed niewierzącymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Przeciwnie, wy krzywdzicie i wyrządzacie szkodę i to braciom. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Oto słowo Boże, prawdziwe, nieomylne i bez błędu. Módlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za to, że ono dotarło do naszych czasów i możemy rozważać je i poznawać Twoją wolę dla naszego życia. Otwieraj nasze serca. Działaj przez moc swego Ducha Świętego do prawdy Twojego Słowa, abyśmy dobrze je rozumieli, a przede wszystkim byśmy je dobrze stosowali w naszym życiu dla Twojej chwały. Amen. Paweł zaczyna bardzo ostro i jasno. Czy ktoś z was, mając sprawę z drugim, śmie procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Paweł tutaj wprowadza nas w konflikt, czego chce dotykać w swoim teraz, w tym, co będzie pisał. Mianowicie dotyczy procesowania się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi. Wrócę jeden slajd tutaj. Wrócę. Dobrze. Jeszcze jeden. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj, do czego dojdziemy za chwilę, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, czego dotyczy ten konflikt. Mianowicie brat z bratem się procesuje. Paweł porusza tutaj kwestię konfliktu pomiędzy braćmi w Kościele. To nie jest konflikt między osobą, która jest w Kościele, a osobą, która jest na zewnątrz. Paweł tutaj bardzo mocno to podkreśla, że to dotyczy konfliktu pomiędzy osobami, które są w Kościele. I Paweł tutaj, zobaczcie, jak ostro mówi, dlaczego śmiecie w ogóle procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi. Słowo tutaj użyte przed niesprawiedliwymi nie oznacza ludzi, którzy są niesprawiedliwi w znaczeniu, wydają niesprawiedliwe wyroki, ale to nie jest ocena moralna sędziów czy sądów w tamtym czasie. Oznacza tylko ludzi, którzy nie należą, którzy są niesprawiedliwymi w oczach Boga, którzy są ludźmi z tego świata. Więc to jest tylko stwierdzenie pewnego grupy osób. I problem, jaki tutaj Paweł porusza, to jest właśnie to, że osoby, które są odrodzone, które są w Kościele, mają konflikt między sobą i idą się procesować, wzywają się do sądów i rozstrzygają swoje sprawy poza Kościołem. Paweł tutaj bardzo mocno określa to, że chodzenie do pogańskich sądów przez braci oznacza, że ufają, że sądy te mogą dokonać czegoś, czego Kościół nie może. I to było nieporozumienie. I to był błąd, w jakim tkwił ten kościół. Osoby, które czegoś takiego się dopuszczały. Co Paweł pisze i w jaki sposób próbuje ich przekonać, kiedy mówi o tym, że porzućcie myśl o chodzeniu do sądów niechrześcijańskich, poza Kościołem. I on tutaj po pierwsze mówi o tym, że jeśli jest konflikt między braćmi, powinien on zostać załatwiony w rodzinie, w Kościele. I Paweł zwraca tutaj uwagę na to, że czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat, a jeśli świat będzie sądzony przez was, to czyż nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze? Mówi o tym, że posłuchajcie, idziecie poza Kościół rozstrzygać sprawy, a zapominacie o tym, że to wy będziecie również, nie potraficie rozsądzić spraw, które są wewnątrz Kościoła, a zapominacie o tym, że jako osoby święte, jako osoby nowonarodzone, jako dzieci Boże, kiedyś będziecie sądzić świat. To jest niezwykłe, że kiedyś nastąpi taki moment, kiedy Bóg jest w Pismo mówi o tym, że będziemy współkrólować z Chrystusem i oznacza to, że będziemy posiadać jakąś władzę wykonywania sądów nad światem. Jeden z takich fragmentów, który na ten temat mówi, to jest fragment z Ewangelii, to mówi Jezus o tym w Ewangelii Mateusza, kiedy mówi o tym, tutaj w kontekście chodzi o to, że tego bogatego młodzieńca, który przychodzi do Jezusa i kiedy to rodzi w uczniach pytanie, kiedy on odchodzi smutny, ten młodzieniec, to rodzi pytanie, kto będzie zbawiony. Jezus mówi, u ludzi to jest niemożliwe, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. I potem uczniowie zadają mu takie pytanie, panie, a właściwie sugestie, mówią, panie, ale my porzuciliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. I wtedy Jezus daje im tę odpowiedź. A Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Więc mówi to do apostołów, do uczniów. W Księdze Objawienia, nie będę tutaj czytał tych fragmentów, ale są podobne sugestie, że wierzący w jakimś sensie będą uczestniczyć w sądzie. To jest Księga Objawienia, 3 rozdział, 21 werset, jeżeli ktoś chce sobie zanotować, czy 20 rozdział, 4 werset. Paweł mówi, będziecie sądzić świat, a nie potraficie rozsądzić spraw, drobnych spraw, które są teraz pomiędzy wami w Kościele. Pomyślcie o tym. Do czego jesteście powołani, a co, jak bardzo wasze życie odbiega od tego, do czego jesteście powołani. Ale Paweł potem pisze jeszcze poważniejszą sprawę, mianowicie, czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A cóż dopiero sprawy doczesne? Wcześniej mówił o sądzeniu świata, teraz mówi o sądzeniu aniołów. Słuchajcie, nie wiem. To jest chyba jedyny fragment, który mówi w Piśmie Świętym o tym, że będziemy sądzić aniołów. Trudno inne sugestie, gdzieś znaleźć inne sugestie, kiedy jest mowa o tym, że wierzący będą w sądzie wydawać wyroki, będą jakieś dyktować prawa, czy będą mieli władzę nad aniołami. Ale Paweł tutaj jasno w tym fragmencie pisze, że czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Jedyna sugestia wydaje się być taka, że właściwie nigdzie w Piśmie Świętym nie ma powiedziane o tym, że aniołowie zostali stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. I w tym znaczeniu możliwe, że nastąpi w pewnym momencie czas, kiedy Bóg da nam również władzę osądzania aniołów. Pojawia się tutaj jeszcze jedno ciekawe pytanie, mianowicie wiemy, że są źli aniołowie i dobrzy aniołowie. Kogo tutaj Paweł ma na myśli? Nie ma tutaj jasnej odpowiedzi na tym, nad którymi aniołami będziemy wydawać wyroki. Ale sugestia Pawła jest jednoznaczna. będziemy wydawać wyroki nad istotami, które są określane, że są wyższe od nas. W psalmie 8, czy potem, który jest potem cytowany w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale, kiedy jest powiedziane o tym, że o człowieku, że uczy, to jest modlitwa Dawida, który mówi o tym, że uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Więc jest sugestia i wie, to jest jedna z sugestii, która mówi o tym, że aniołowie jakby są wyżsi, jeżeli chodzi o człowieka, ale jeżeli chodzi o obraz i podobieństwo, wydaje się, że człowiek jest tutaj obdarzony tylko tym przywilejem bycia obdarowanym, bycia na Boży obraz i podobieństwo. Ale tak jak powiedziałem, Paweł mówi o tym, będziecie sądzić wyższe istoty, a nie potraficie znów osądzać małych spraw. Powinniście pamiętać, kim jesteście i do czego jesteście powołani, do czego jest powołany Kościół i zajmijcie się tymi sprawami, które są drobne, które tutaj Paweł określa, a cóż dopiero sprawy doczesne, niewiele znaczące, a będziecie dokonywać sądów, będziecie sądzić rzeczy, które są o wiele wyższe. Paweł mówi, Kościół jest powołany do tego, żeby wydawać wyroki, jeżeli chodzi o braci. I Paweł mówi tutaj, jeśli więc macie do osądzenia sprawy, werset 4, jeśli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiajcie sędziami najmniej poważanych w Kościele. To jest dziwne zdanie, które właściwie na gruncie języka greckiego może oznaczać pytanie, może oznaczać tryb rozkazujący, a może oznaczać też zdanie oznajmujące. I na gruncie języka greckiego nie można właściwie wydać jednoznacznie wyroku, która z tych wersji tutaj jest. Tłumaczenie z Biblii Gdańskiej, które tutaj jest zacytowane, ma tryb oznajmujący, które by sugerowało, że nawet najmniejsza osoba w Kościele, najmniej osoba, która jest dzieckiem Bożym, która narodziła się na nowo, która zna Ewangelię, która poznała Boga, potrafi wydać lepszy wyrok, pomóc braciom, którzy są w konflikcie, niż osoba, która jest na zewnątrz. Ale akurat tutaj wydaje mi się, że o wiele bardziej pasuje, jeżeli to zdanie i są takie tłumaczenia, znajdziecie w języku polskim też tłumaczenia, kiedy tu jest pytanie. Wtedy więc brzmi to raczej tutaj to zdanie w ten sposób. Jeśli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiacie z sędziami najmniej poważanych w Kościele, i tutaj Paweł zadaje pytanie. Macie pewne sprawy do załatwienia, a ustanawiacie waszymi sędziami kogoś, kto jest ze świata i dla Kościoła nie powinien być dla was żadnym autorytetem. I wydaje się, że tutaj w tym kontekście o wiele lepiej jest byłoby myśleć o tym, że tutaj jest to pytanie, choćby dlatego, co następuje dalej w wersecie 5, kiedy mówi, mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Więc wydaje się, że Paweł nawiązuje do tego, co było powiedziane wcześniej i ma tutaj coś, co ma zawstydzić tych, którzy są w konflikcie, którzy są, nie potrafią rozwiązać tego konfliktu w Kościele. Więc wydaje się, że nawiązuje, że mówi wcześniej, że oni szacunkiem odwołują się do wyroku osoby, która jest mało poważana w Kościele, która jest poza Kościołem, która nie potrafi zrozumieć spraw należących do tego króla, do Królestwa Bożego i którzy nie potrafią zrozumieć, na czym polega konflikt pomiędzy braćmi. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu w wersecie 5. Czy nie ma wśród was ani jednego mądrego, który może rozsądzić między swoimi braćmi? I znów tutaj odwołuje się do tego, że w Kościele powinno nastąpić, być ktoś mądry, powinien być powołany, do kogo bracia w Kościele, osoby, które są w konflikcie w Kościele, powinny się zwrócić i które powinny rozwiązać ten konflikt pomiędzy sobą. Chodząc do sądów na zewnątrz, stwierdzacie, że Kościół nie może wam pomóc. Stwierdzacie, że jest coś, poza Bożym ustanowieniem, które jest, co jest ważniejsze dla was. Czym się kierujecie w waszym życiu? Paweł mówi nie. Znajdźcie kogoś mądrego w Kościele. Znajdźcie kogoś, kto będzie potrafił rozsądzić sprawy pomiędzy swoimi braćmi. Znajdźcie kogoś, kto będzie rozjemcą i kogo posłuchacie, i który będzie autorytetem dla każdego z was i który będzie wiedział, należał właściwie do tej samej grupy osób, do której należą bracia. Są to osoby odrodzone, osoby, które kochają Boga i potrafi zwrócić ich uwagę, na czym polega ich problem. Ale Paweł mówi, jeszcze idzie dalej i mówi jeszcze więcej. Mianowicie mówi o tym, że w ogóle jest problem z tym, że do takiego konfliktu dochodzi. I w wersetach od 6 do 8 Paweł do tego nawiązuje. I mówi o tym, a tymczasem brat z bratem się procesuje i to przed niewierzącymi. To jest jeszcze takie nawiązanie do wcześniejszego fragmentu. I posłuchajmy teraz tych słów. Bardzo trudnych. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Przeciwnie, wykrzywdzicie i wyrządzacie szkodę i to braciom. Bardzo ostre stwierdzenia apostoła Pawła skierowane do osób, które mają konflikt w Kościele. Werset 7. Już to samo przynosi wam ujmę. Już tym powinniście być zawstydzeni, że się w ogóle ze sobą procesujecie. Że doprowadzacie do sytuacji, kiedy ktoś musi wydawać sąd pomiędzy wami. I teraz mówi bardzo trudne słowa. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? I zobaczmy na werset 8, że oni nie tylko odeszli od tego, do czego są powołani, ale w ogóle doszli do momentu, w którym wyrządzają krzywdę swoim braciom. To wy w swoim pragnieniu procesowania się pragniecie skrzywdzić innych, pragniecie wyrządzić im szkodę. Nie powinno w ogóle być konfliktu między wami. A jeżeli już są, to dlaczego nie zrezygnujesz ze swoich praw i nie cierpisz krzywdy i dlaczego nie ponosisz szkody, ale na tyle pobudzasz swoją ludzką naturę, swoje światowe przyzwyczajenia, swoją starą naturę, do której należyłeś, że wręcz szkodzisz swojemu bratu. Chcesz doprowadzić do jego krzywdy. To jest nasz cel, do którego powinniśmy dążyć. W ogóle powinniśmy dążyć do rozwiązywania konfliktów pomiędzy dwoma braćmi, pomiędzy sobą, żeby nikt nie musiał wydawać, pojednać się ze sobą. A jeżeli coś tutaj jest powiedziane, że ma przynosić krzywdę nam, to powinniśmy znosić to, do tego jesteśmy powołani, powinniśmy cierpieć tę krzywdę, znosić ją i nawet powinniśmy być gotowi ponieść tę szkodę. Wiem, tu jest dużo naszych ludzkich emocji się wkrada w takie podejście do konfliktów pomiędzy nami. Ale Paweł wydaje się tutaj jasno mówić o tym, jak w ogóle możecie być chrześcijanami i pozywać siebie nawzajem i wciągać się do sądów niewierzących, aby podjąć decyzję, aby oni musieli podejmować decyzję pomiędzy dwoma braćmi. To po prostu, Paweł mówi, to nie ma sensu, to jest absurd. Swoją drogą nawet filozof grecki Platon doszedł do tej samej myśli, którą Paweł, trudnej myśli, którą Paweł tu przekazuje. Platon powiedział, Naprawdę dobry człowiek zawsze wybierze cierpienie, aniżeli czynienie zła. Nawet ktoś, kto się w ogóle zastanowi nad ludzką naturą i będzie potrafił zobaczyć, jak niszczące jest pragnienie zemsty i pragnienie wyrządzenia komuś krzywdy, dochodzi do tego, że lepiej znieść to, zacisnąć zęby i powiedzieć: okej, nie będę tego kontynuował, niż będę działał w ramach zemsty, rewanżu czy wyrządzenia krzywdy drugiej osoby. Jak chrześcijanie, który ma miłość do Chrystusa, raczej powinien znosić zniewagę, krzywdę, stratę, niż zadać ją innemu, a zwłaszcza w tym kontekście, który tutaj rozważamy, bratu. Zemsta, mściwość jest dla chrześcijanina absolutnie absurdalna, a Koryntianie doszli do tego momentu, że taką zemstę, rządzą takiej zemsty pałali. Jaka powinna być postawa chrześcijanina? Przypomnę wam, list do Efezjan, 4 rozdział, 30 werset. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Tak, jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie, tak samo my powinniśmy przebaczać sobie nawzajem. Przede wszystkim powinniśmy być życzliwi i miłosierni, ale jeżeli jest konflikt pomiędzy dwoma osobami, jeżeli ktoś wyrządza nam krzywdę, powinniśmy przebaczać sobie tak, jak Bóg przebaczył nam w Jezusie Chrystusie. To jest nasz standard. Czy jeśli masz konflikt z kimś, czy potrafisz wybaczyć tej osobie w taki sposób, w ten sposób, w jaki przebaczył ci Bóg? Czy krzywda, którą tobie ktoś wyrządził, jest nieprzebaczalna? Uważasz ją za nieprzebaczalną? Że ktoś musi ponieść za to karę, uważasz? A nie pamiętasz o tym, na co ty zasługiwałeś, kiedy Bóg obmył cię swoją krwią i swojego Syna Jezusa Chrystusa. Paweł mówi, jeśli już dojdzie do konfliktu, zrób to na sposób Boga. Wybacz. Jeżeli ktoś cię skrzywdził, znieś tę krzywdę. Jeżeli ktoś wyrządził ci szkodę, zrezygnuj z tego, aby ktoś to musiał naprawiać, ponieś tą szkodę ty. Nie żądaj, nie szukaj tego, żeby ktoś naprawił szkodę, którą tobie wyrządził. Wolę Boże błogosławieństwo niż pieniądze. Czy to ma sens? Czy wolisz bardziej przebaczenie, poniesienie krzywdy, niż to, że odzyskasz jakieś pieniądze, odzyskasz jakąś kwotę, a wydasz okropne świadectwo tego, kim jesteś? Pomyśl chwileczkę nad taką sytuacją. Idziesz do kogoś, kto jest ci winien i mówisz do niego: wiesz, jestem dzieckiem Boga. Bóg przebaczył mi niesamowicie wielkie grzechy, które zrobiłem przeciwko Niemu. I zrobił to, darował mi zupełnie za darmo wszystkie moje winy. Przez Jego krew zostałem ocalony. On złożył okup za moje grzechy. Jestem Jego dzieckiem, a On jest moim ojcem. A teraz Ty oddaj mi wszystko, co masz. Czy to ma sens? Takie podejście człowieka? A w ten sposób postępujemy, kiedy żądamy, kiedy nie potrafimy przebaczyć, kiedy nie potrafimy zrezygnować. I tak jak Paweł tutaj mówił o wcześniejszym fragmencie, czemu raczej szkody nie ponosicie, przeciwnie, wcześniej, czemu raczej krzywdy nie cierpicie, czemu raczej szkody nie ponosicie. Ale powiesz, ale przecież on jest mi winien. Ja mam mu darować, ja mam pozwolić na zło, aby mam zaakceptować to zło, które ktoś mi wyrządził. I tu jest ten moment, trudny moment, bo w najtrudniejszym momencie możemy pokazać, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. Jest łatwo nam pokazywać, kiedy nie ma jakichś konfliktowych, tą naszą postawę, żeby mówić, że jesteśmy dziećmi Bożymi w sytuacjach, które nie wymagają od nas wyrzeczeń, które nie wymagają od nas zrezygnowania z czegoś lub w wielu innych sytuacjach. Ale najpoważniej możemy wydać najpoważniejsze świadectwo tego, że rzeczywiście należymy do przemienionych osób, kiedy w najtrudniejszej sytuacji, kiedy wręcz w sytuacji, kiedy ten świat oczekuje zupełnie innego rozwiązania, my postępujemy na sposób Boży, który jest przeciwny po sposobom tego świata. Dlaczego możemy darować w ogóle winę komuś? Bo wiemy, kto jest nad nami. Bo wiemy, jaką moc posiada. Bo wiemy, co on zrobił dla nas. I wiemy, że ważniejsze, powinniśmy o tym wiedzieć, że ważniejsze niż te pieniądze, które potrafimy odzyskać, jest pozyskanie brata. I kiedy w sytuacji, kiedy ponosisz szkody, kiedy możesz powiedzieć komuś, wiesz, nie chcę się z tobą dalej procesować. Nie chcę dochodzić swojego. Dlatego, że Bóg przebaczył mi wiele i ja tobie przebaczam. I nie chcę tego ciągnąć dalej. Nie chcę tego kontynuować. Sprawa załatwiona między nami. Jak wspaniałe świadectwo o Bogu i tego, i że rzeczywiście nie tylko mówisz o sobie, że jesteś dzieckiem Boga, ale że rzeczywiście myślisz jak dziecko Boga i postępujesz jak dziecko Boga. Chcesz, jeśli jesteś dzieckiem Boga, chcesz robić wszystko na Jego sposób. A jeżeli chcesz robić na Jego sposób, to pamiętasz o tym, że Bóg jest sędzią wszystkiego. On osądzi tego człowieka. Osądzi nas. Bóg wie, jaką stratę ponieśliśmy. Bóg wie, jaką ktoś nam wyrządził krzywdę. I Bóg to wszystko potrafi naprawić. Dlaczego raczej nie pozwalacie się okradać? Paweł tutaj pyta. Pamiętaj o tym, że Bóg działa w twoim imieniu. Ktoś kiedyś to określił, że Bóg jest w twoim zespole. Zawsze chcemy w naszym zespole mieć najlepsze osoby, najlepsze kogoś, kto pozwoli nam wygrać. Wiemy, że Bóg jest stoi po naszej stronie i jest w naszym zespole. Paweł w tym fragmencie mówi do Koryntian, jeśli pójdziesz do sądu, nie rozumiesz tego, czym jest Kościół. Nie rozumiesz też, czym jest właściwa postawa chrześcijanina, a którą jest przebaczenie i miłość. Mała dygresja. Mówimy tutaj o sprawach, podkreślam, że tutaj Paweł w tym fragmencie przynajmniej bardzo mocno podkreśla, że tutaj chodzi mu o sprawy między braćmi w Kościele. Czy to oznacza, że również taką postawę powinniśmy mieć wobec osób, które są nienawrócone, które krzywdzą nas i które właściwie mogą, jak to my lubimy mówić, wykorzystywać naszą naiwność? To jest pytanie, które zostawiam każdemu z was. To jest sytuacja, w której każdy z nas musi zastanowić się i podjąć decyzję, czy chce, jak może wydać świadectwo o tym, kim jest Bóg dla niego, również w takiej sytuacji. Kim jest Bóg, jak jest Bóg, jak bardzo wiele uczynił dla nas i jak wiele może dla tej osoby uczynić. Jakie rozwiązanie takiej sytuacji przyniesie Bogu chwałę? do tego jesteś, do zadania sobie takiego pytania w takich sytuacjach jesteśmy powołani. Nie wiem, czy zgodzilibyście się z takim zdaniem, że wolałbym być raczej biedny jak mysz kościelna i mieć Boże błogosławieństwo, niż być najbogatszym człowiekiem na świecie bez Bożego błogosławieństwa. Jeszcze raz. Czy wolałbyś być biedny jak mysz kościelna i mieć Boże błogosławieństwo, niż być najbogatszym człowiekiem na świecie i nie mieć Bożego błogosławieństwa nad sobą? W ten sposób musimy podejść do spraw, do sądów, do rozważań. Paweł mówi tutaj jeszcze trzecią rzecz, jeśli chodzi o sprawę konflikty w Kościele, i Paweł mówi, właściwie jest bardzo podobna do tej drugiej, kiedy wzywa Koryntian do tego, by pomyśleli o tym, że do kogo się udają, jeżeli chodzi o ich konflikty. Chciałbym tutaj przeczytać wersety od 9 do 11. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Że zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Paweł mówi, przestańcie sądzić się, i to przed niewierzącymi, dlatego że ty jesteś już w zupełnie innym świecie. W ten sposób, w jaki wy postępujecie, postępują osoby, które należą do nieodrodzonego świata, do świata, który nie zna Boga. Paweł tutaj wymienia, mówi o tym, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego. Znów na początku było, pamiętacie to słowo niesprawiedliwi. Tutaj to słowo z niesprawiedliwi znów jest, że ci, którzy są poza tym światem, poza Królestwem Boga, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ciąży na nich gniew Boży, jak mówi Paweł w liście do Rzymian. Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, i tutaj wymienia całą listę grzechów, jakimi charakteryzuje się ten świat. Ciekawa jest ta lista. Pamiętajmy, że to jest rok 55 naszej ery. To już prawie 2000 lat temu. A właściwie, gdyby pisał dzisiaj do Kościoła, do świata, do ludzi, abyśmy pomyśleli o świecie wokoło nas, właściwie ta lista się nie zmienia. Rozpustnicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, zniewieściali. To jest słowo, które właściwie mówiące o tym, że o pragnący zmiany płci, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzęczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ale niesamowite jest to, co Paweł mówi w wersecie 11. A takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga. Wśród Koryntian byli rozpustnicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, zniewieściali, byli homoseksualiści, byli złodzieje, byli chciwcy, pijacy, złorzeczący, zdziercy. Do tych kategorii Paweł mówi, i wy kiedyś należeliście. To tamten świat tych niesprawiedliwych, do którego wy udajecie się po osąd, właśnie taki jest, a wy do niego kierujecie się po wyroki. I mówi, ale wy już należycie do zupełnie innego świata. Trzy bardzo mocne stwierdzenia Zwracam uwagę, że każdy z nich jest w stronie biernej. Oznacza to, że to nie Koryntianie sami tego dokonali, tylko ktoś dokonał na nich tych czynności, które są trzykrotnie tutaj wymienione. Zostaliście obmyci. Bóg was obmył. To była Jego decyzja, żebyście byli czyści przed Jego obliczem. Lecz zostaliście uświęceni. To nie wy sami się uświęciliście, lecz Bóg tego na was dokonał. Poddał was temu procesowi, który doprowadził do waszego uświęcenia. Lecz wy zostaliście usprawiedliwieni. Bóg dokonał usprawiedliwienia was i patrzy na was teraz jako na osoby sprawiedliwe. Nie dlatego, że rzeczywiście takimi jesteście od początku i jesteście doskonali, a dlatego, że patrzy przez sprawiedliwość swojego Syna Jezusa Chrystusa na was. Znamy to, często jest to powtarzane w naszym Kościele, to sformułowanie, że nawet najmniejszy grzech oddziela nas od Boga. Czyni przepaść pomiędzy nami a Bogiem nie taką. Chciałbym, żeby taka była. Ogromną przepaść pomiędzy nami a Bogiem, który człowiek nie potrafi pokonać. To jest ten łańcuch, każde ogniwo to jest jedno przykazanie i nieważne, czy pęknie duże ogniwo, czy malutkie ogniwo, czyli czy popełnimy jakiś poważny grzech, poważny w naszych oczach, czy też małe kłamstwo, czy też coś innego, coś małego w naszych oczach. Każdy z tych grzechów powoduje, przepraszam, że wpadamy do przepaści. Ale patrząc na ten fragment, musimy stwierdzić jeszcze jedną rzecz. Że nie ma grzechu, którego Bóg nie potrafi wybaczyć. Lista tych grzechów jest bardzo poważna. I myślę, że apostoł Piotr mógłby powiedzieć wam, że on też dopuścił się o wiele poważniejszego grzechu niż nawet tutaj wymieniony, zaparcia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale on też został usprawiedliwiony. Nie ma grzechu na tyle poważnego, którego krew Jezusa Chrystusa nie byłaby w stanie obmyć. Jeśli ktoś przychodzi do was i mówi o tym, że to niemożliwe jest, aby Bóg wam wybaczył, pokażcie im Piotra, pokażcie im morderstwo Mojżesza, pokażcie im morderstwa, których dokonał apostoł Paweł i powiedzcie, czy dopuściliście się takich grzechów choćby. A zobaczcie, Bóg wybaczył tym osobom i tak samo Bóg może wam wybaczyć. Paweł mówi w tym fragmencie, idziecie do sądów składających się z ludzi, którzy są tacy, jakimi kiedyś wy byliście, lecz pamiętajcie, że wy należycie do innego świata i odrzućcie chodzenie do nich po wyroki, a wybaczajcie sobie nawzajem, a jeżeli już nie możecie rozwiązać konfliktu między sobą, zwróćcie się do Kościoła, jakiejś mądrej osoby w Kościele, która pomoże wam rozwiązać ten konflikt. Paweł mówi, że już to jest naganne, jeśli zdarzają się konflikty. Ale jeśli już, to powinniśmy znosić, to powinniśmy ponosić szkodę, powinniśmy być gotowi ponieść krzywdę, pamiętać i pomstę, czy też zapłatę za to zostawić Bogu. My jesteśmy skromnymi sługami Boga. Mamy okazywać Jemu wierność. Mamy okazywać Jemu posłuszeństwo. Mamy robić wszystko na Jego sposób. A nawet jeśli to przeczy naszej logice czy dotychczasowemu doświadczeniu, zostawmy to Bogu. On zna swoje drogi. On ma swoje sposoby, aby wszystko naprawić i aby przynieść błogosławieństwo Tobie, który poniosłeś krzywdę, jak i przynieść błogosławieństwo też osobie, która może tej krzywdy się dopuściła na nas. Niech nasze posłuszeństwo Bogu będzie znane całemu światu dla Jego chwały. Amen.